Rozmawiamy sobie dzisiaj w Podróżach po Kulturze o sztucznej inteligencji, przede wszystkim o tej aplikacji ChatGPT. Czym jest ChatGPT, Paweł?
Zgodnie z definicją, o której mówi sam ChatGPT, to jest to korpus językowy. Dobrze, to jest takie narzędzie, znaczy pewien program komputerowy, który nauczył się na różnych formach, zwrotach, różnych treściach pisanych w różnych oczywiście językach.
Również po polsku?
Tak, również po polsku, co oznacza, że on jak gdyby kojarzy relacje części zdania, kojarzy zwroty, kojarzy wyrażenia i on to sobie koduje. A później, jeżeli my pytamy go o coś, to on te pytanie rozkłada na znowu części takie składowe, co jest z czym połączone, jak są części zdania tak ułożone i zaczyna sobie wnioskować, czego dotyczy to pytanie. A później już to jest tylko matematyka i statystyka, czyli zaczyna szukać w tej swojej bazie pasujących wzorców do tego pytania.
Czy można powiedzieć, że to jest, tak sobie myślę o tym, że to jest taka wydestylowana esencja mądrości części ludzkości, zebrana w jedno miejsce, z której korzystamy, by wygenerować jakąś odpowiedź?
Tej mądrości to za dużo powiedziane moim zdaniem, bo to wszystko zależy od tego, na czym będziemy go uczyć. I na pewno twórcy uczą go tam na wybranych bazach. Czasem na głupocie też mogą, oczywiście. I nie wiedzą o tym prawdopodobnie. Był kiedyś taki eksperyment czata Microsoftu, TaiChat, który był tylko otwarty, czynny przez 24 godziny, bo się okazało, że oni stwierdzili, że zróbmy eksperyment, niech ludzie nauczą go, co jest dobre, a co złe. No i tam chyba w 18 godzinie, czy tam w której, okazało się, że już jest nazistą, rasistą, kimś tam jeszcze ten czat. I stwierdził, że Hitler jest super i że to wszystkie jego tam decyzje to są bardzo dobre i tak należy działać.
Bo internet generalnie czerpie z silnych emocji.
No właśnie. I tak więc tutaj z tym uczeniem to też trzeba uważać. Tak?
Trzeba uważać. Czy czujecie się zagrożeni? Czy zawody kreatywne mają się czego obawiać? Jan Szewczyk.
Wiesz co, no moim zdaniem nie, ale no my wszyscy, którzy mamy telefony, wszyscy korzystamy już z technologii AI, szeroko pojętej.
Sztucznej inteligencji.
Na co dzień, tak. Nie, ja to traktuję po prostu jako narzędzie, które z nami już po prostu zostanie. To jest niesamowite narzędzie, bo możemy właściwie, poczynając od używania czata GPT i prosząc go o wygenerowanie, nie wiem, scenariusza, jakiejś prostej historii,
po stworzenie tekstu kuratorskiego jakiegoś.
Dokładnie, ale nie, ale też wiesz, można stworzyć modele 3D. Teraz można też zaimplementować do programów, które są w ogóle darmowymi programami do modelowania 3D, typu Blender. Można zainstalować pluginy AI, które umożliwiają ci w dosyć prymitywny sposób, ale jednak można już budować modele 3D za pomocą AI. Więc możesz produkować animacje od zera. No, inwencją człowieka jest to, żeby wybrać to, co sztuczna inteligencja nam wypluje, które fragmenty nam odpowiadają i to jakoś wszystko fajnie połączyć. Więc ja raczej nie widzę zagrożenia, raczej myślę, że to może być dobra współpraca.
Czyli na razie masz takie poczucie, że jako artysta ChatGPT masz pod kontrolą.
Tak.
Dominik, ty się nie obawiasz, że ChatGPT zacznie pisać za nas w pewnym momencie jakieś teksty, może recenzje takie, jak ty recenzujesz filmy w Podróżach po Kulturze w Polskim Radiu Białystok?
To zanim odniosę się do twojego pytania, to taki kamyczek do ogródka Pawła, który pracuje na Politechnice. Wyobraźcie sobie państwo, my tak trochę krytykujemy ChatGPT, ale powstała publikacja wydawnictwa Springer naukowego. Brzmi ona mniej więcej: wygenerowane maszynowo podsumowanie stanu badań na temat baterii litowo-jonowych. I została wydana książka, proszę sobie wyobrazić, książka, która ma 200 kilka stron i na okładce zamiast autora z imienia, nazwiska jest wymieniona informacja, że to jest wygenerowane przez czat, więc jest to książka, która podsumowuje badania, więc to jest potężne źródło informacji. Natomiast jeśli chodzi o kwestie kultury, to...
Podsumowuje, czyli zbiera, chociaż niekoniecznie to w pełni przetwarza, tak?
Tylko i wyłącznie zbiera. To jest podsumowanie pewnego stanu badań. Natomiast jeśli chodzi o kulturę, to na chwilę obecną nie obawiam się tego, no bo ja staram się pisać recenzje, które są ironiczne, czasami kąśliwe. Więcej jest w nich mnie jako odbiorcy kultury niż jak gdyby refleksji na temat tego, co inni powiedzieli. Więc dopóki sztuczna inteligencja nie ma poczucia humoru i nie ma dystansu, ironii i nie ma tam emocji, które świadczą o tym, że napisał to człowiek, więc tego się na razie nie obawiam. Chociaż przyszłość internetu będzie wyglądała w ten sposób, że 90% treści, które znajdziemy w sieci, będą generowane maszynowo, natomiast będziemy płacili za treści, które ktoś udowodni, że zostały napisane przez człowieka.
I które prezentują wysoką jakość.
Dokładnie.
Czy zwiększy się waszym zdaniem jeszcze bardziej remiks kultury z powodu sztucznej inteligencji? To znaczy, że będzie to teraz wszystko tak mieszane, powtarzane i jakość i ilość autorskich nowych dzieł będzie spadać. Jan.
To jest dobre pytanie. No ten remiks się odbywa też dzięki artystom. W ogóle remiks kultury to jest coś totalnie naturalnego i zawsze tak było. To znaczy kultura naturalnie ewoluuje poprzez też zawłaszczenia czasami, przez jakieś podpatrzenia.
Że teraz to może się stać na absolutnie masową skalę.
No i się dzieje. Tak, ten model, akurat może teraz przejdę do modelu generatywnego DALL-E. On chyba bazuje na bazie obrazów, która się składa z 6 miliardów obrazów, coś takiego, to jest jakaś potężna baza danych i no niesamowite jest to, że jeżeli wpiszesz tam na przykład, żeby ci wygenerował zdjęcie w stylu Martina Parra, przedstawiające jakąś aktorkę, to on to robi. I jest to łudząco podobne do fotografii Martina Parra, to znaczy masz nawet użyty ten sam film, z którego korzysta Martin Parr, ten sam kadr, zdjęcie jest oświecone lampą błyskową, ale ma coś niepokojącego. Zawsze jest jakiś rodzaj deformacji, czy w oku, czy w rękach. To jest ten taki znak, który pozostawia właśnie algorytm DALI, który powoduje w ogóle duży dyskomfort.
Na czym on polega?
To jest w ogóle powiązane z takim zjawiskiem, z takim terminem, który się nazywa Dolina Niesamowitości. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z jakimś wizerunkiem, to może być robot, ale to może być też rysunek, cokolwiek, co ma znamiona człowieka, łudząco nawet przypomina tego człowieka, ale ma pewne elementy, które dają nam do zrozumienia, że to nie jest człowiek, automatycznie pojawia nam się rodzaj dyskomfortu psychicznego.
Czy to wszystko oznacza, że będzie powstawać mnóstwo dzieł z różnych sfer kultury łudząco do siebie podobnych?
Ja myślę, że ten taki wstępny zachwyt, taka obecnie euforia, upadnie i osoby, które widzą możliwość wykorzystania tego, po prostu zaczną tego używać jako narzędzie. Ja zacząłem też w zasadzie używać troszkę już jako narzędzie. W niektórych przypadkach może to sprawić, że załóżmy graficy komputerowi prawdopodobnie jednak mogą mieć mniej pracy niż mieli do tej pory, bo jeżeli ja potrzebuję jakiegokolwiek zdjęcia, to nie muszę go kupować na przykład teraz na stoku albo gdziekolwiek, albo szukać w internecie, sprawdzać prawa autorskie, licencje i tak dalej, mogę po prostu sobie wygenerować. Te zdjęcie nie musi być w stylu tam jakiegoś artysty, może być nijakie, ale potrzebne jest mi tylko do artykułu. Moim zdaniem należy po prostu zacząć się oswajać z tym, że to będzie po prostu narzędzie. Kolejne narzędzie, które ma nam pomóc zarówno w pracy, jak i w nauce, w edukacji. Natomiast no, w każdej z tych różnych dziedzin czy zawodów pewnie będzie wykorzystywane inaczej.
Ja jestem dobrej myśli, bo tego typu rozwiązania jak ChatGPT będą się pojawiały na przykład w redakcjach, gdzie trzeba będzie szybko wygenerować setki notatek informacyjnych albo jakichś krótkich zajawek
prostych
na stronę
internetu.
Prostych. Natomiast mam wielką wiarę w to, że pojawienie się takiego czatu na przykład rozwinie autorskie dziennikarstwo, kiedy będziemy szukali tekstów napisanych naprawdę od początku do końca rzetelnie, w których ktoś się podpisze.
Przez prawdziwe osobowości.
Przez prawdziwe osobowości, więc jestem humanistą od urodzenia, z krwi i kości, więc mam nadzieję, że się humanistyka pod tym względem rozwinie. Pojawi się taka ezoteryczna gałąź wiedzy jak humanistyka, która będzie skupiała się na ludziach, będzie mówiła o ludziach i będzie tworzona przez ludzi. Natomiast jest mnóstwo narzędzi. Teraz Microsoft wypuścił aplikację Designer. Wchodzimy sobie do interfejsu, wpisujemy słowo, które ma się pojawić na grafice, z czego ma się składać i dostajemy piękny post na Twittera albo na Instagram, gdzie wszystko jest w jednym miejscu i to jest w kilkanaście sekund. Więc tak jak Paweł powiedział, graficy mogą być nieco zaniepokojeni, także programiści, bo ChatGPT tworzy fragmenty kodu w Pythonie, w HTML-u. Natomiast tam, gdzie trzeba będzie stworzyć naprawdę mocno kreatywny program, wydaje mi się, że wciąż człowiek się będzie pojawiał.
Ja się zgadzam. To znaczy, wydaje mi się, że praktyki artystyczne są o wiele bardziej złożone niż styl. Inna kwestia to jest to, że to właściwie się zaczęło na pewno przed modelem DALI, bo przecież Instagram też bazuje na jakichś algorytmach, tak? To znaczy, my po prostu dostajemy content, który lajkujemy, algorytmy wysyłają nam podobne contenty, my wypuszczamy contenty, które mogą być zainspirowane tym samym. To znaczy, cały czas tak naprawdę karmimy się nawzajem różnymi inspiracjami i generalnie żyjemy w świecie, gdzie tych obrazów jest za dużo.
No, czat jest fajnym rozwiązaniem. Ja powiem Państwu, zaprogramowałem go, bo powiedział żart o Polakach. Odpowiedział mi, cytuję, bardzo mi przykro, ale nie jestem programowany, bo opowiadać żarty, które są obraźliwe lub w inny sposób nieodpowiedni. Więc mamy do czynienia z bardzo kulturalną wersją oprogramowania.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Dzięki.
Dziękuję.